34/17 w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji. Pan prezydent Wiśniewski. Tak, bardzo proszę, panie prezydencie.
O, bardzo proszę, tutaj jest zespół. Szanowni państwo, za chwilkę przedstawię państwu projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji. Program ten był przygotowany przez ostatni rok. Przypomnę, że jesienią zeszłego roku państwo, Wysoka Rada wyznaczyła na podstawie badań, które były przeprowadzone, obszary miejskie, które będą podlegały rewitalizacji. Na podstawie państwa wskazań przygotowaliśmy program, oczywiście w szerokich konsultacjach społecznych z udziałem rad osiedli. Program ten jest o tyle istotny, ponieważ to, o czym wspominałem na połączonym posiedzeniu Komisji Polityki Przestrzennej i Komisji Rewitalizacji, jest wykorzystaniem narzędzi, które daje nam ustawa o rewitalizacji przyjęta przez Parlament w roku 2015. I bardzo się cieszę, że możemy jako samorząd rozpocząć ten proces korzystania z tych narzędzi, które daje nam ustawa, żeby wzmóc działania miasta, także podmiotów zewnętrznych, społecznych, prywatnych w dziele odnowy Śródmieścia. To, co jest ważne w przypadku Śródmieścia Poznania, to i rewitalizacji obszarów miejskich, że w tym programie, jak państwo zobaczycie, rozszerzamy programy rewitalizacji w oparciu o wskaźniki, które wskazywały na obszary problematyczne, obszar osiedla Główna, Starołęki, tej części północnej, tak zwanej Starołęki Małej, północnej części także osiedla Górczyn. To też państwo za chwilkę dostrzeżecie. I mam nadzieję, że dokument ten po jego przyjęciu będzie nam dawał też podstawę aplikowania o środki zewnętrzne, a także wyposaży samorząd w środki prawne. Przekazuję teraz głos panu Lechowi Podbrozowi, kierownikowi oddziału rewitalizacji w Biurze Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Bardzo proszę.
Dobrze, natomiast ja mam jedną prośbę, ponieważ projekt był omawiany dosyć szczegółowo na posiedzeniu dwóch komisji już, to myślę, że tak naprawdę dobrze byłoby skupić się na tym, co jest, a poza tym to jest projekt ciągły, także to jest pewna w gruncie rzeczy zmiana, więc żeby skupić się na tym, co jest nowego i co jest zmieniane w tym projekcie, żeby na tym szczególny nacisk położyć w tej prezentacji, dobrze?
Dziękuję. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, gminny program rewitalizacji był opracowywany przez ponad rok przez 10 rad osiedli, 30 wydziałów Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych ze szczególnym udziałem Zespołu Radców Prawnych, Wydziału Rozwoju Miasta, Zarządu Geodezji, Katastru Miejskiego Geopos oraz przy udziale Zespołu Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Adama Mickiewicza pod kierunkiem doktora Ciesiłki. Recenzentami był profesor Paweł Hurski oraz doktor Andreas Billert. Czym jest gminny program? Przede wszystkim stanowi podstawę prowadzenia rewitalizacji w gminie, czyli w mieście w tym wypadku, i niezbędne ramy formalne stanowi dla tego celu. Także jest dokumentem koordynującym rewitalizację również w zakresie źródeł finansowania, a przede wszystkim jeśli chodzi o środki, pozyskanie środków funduszy unijnych. Program rewitalizacji jest także płaszczyzną partycypacji społecznej w zakresie rewitalizacji. No i ten właśnie program, czyli gminny program rewitalizacji, umożliwia samorządowi wykorzystywanie narzędzi przewidzianych ustawą o rewitalizacji. Mamy tutaj kilka elementów ustawowej procedury programowania, a więc wyznaczenie obszarów rewitalizacji, sam gminny program rewitalizacji, Uchwała w sprawie zasad wyznaczania składu i działania Komitetu Rewitalizacji i narzędzia takie jak uchwały w sprawie miejscowych planów, ewentualnie ustanawianie specjalnej strefy rewitalizacji. Tutaj na tym slajdzie są wymienione najważniejsze instrumenty. Do takich ważnych instrumentów należą zapisy ponadstandardowe w planach miejscowych, w tym wypadku planach rewitalizacji, oraz nową w tej ustawie możliwość zawarcia umowy urbanistycznej polegającej na tym, że na terenie, że ustalenia w miejscowym planie w odniesieniu do nieruchomości niezabudowanej można dopuścić tą inwestycję pod warunkiem realizacji na niej inwestycji głównej, jeżeli jest zobowiązanie inwestora do budowy na swój koszt i do nieodpłatnego przekazania na rzecz miasta inwestycji uzupełniających w postaci infrastruktury technicznej, społecznej lub zabudowy mieszkaniowej. Jeśli chodzi o rozszerzenie możliwości zapisu planów, no to są szeroko pojęte zapisy kompozycyjne, zakazy i ograniczenia dotyczące działalności handlowej, charakterystyczne cechy elewacji budynków i szczegółowe przepisy dotyczące zagospodarowania i wyposażenia terenów w przestrzeni publicznej, w tym w urządzenia i usytuowanie zieleni. Co do podstaw merytorycznych i prawnych gminnego programu, to są jakby trzy elementy. Program Śródmieścia, od którego zaczęliśmy opracowywać program gminny. Zasady programowania WRPO, to są przepisy dotyczące w zasadzie aplikowania o środki oraz ustawa o rewitalizacji. Program w zeszłym roku, pod koniec 2016 roku, został rozpoczęty od uchwały wyznaczającej obszar rewitalizacji. Oparliśmy się wtedy o 42 obszary osiedli oraz o 11 wskaźników społecznych, w tym 5 społecznych i 6 gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych. W wyniku tego bardzo precyzyjnie zostały zakwalifikowane obszary i tymi obszarami, można powiedzieć, trzy kategorie powstały, mianowicie obszary, na których nie występuje koncentracja zjawisk kryzysowych, to są te zielone tereny, tereny, na których występuje zdegradowanie, to są obszary zdegradowane, i obszary, na których szczególnie mocno występuje koncentracja zjawisk kryzysowych, to jest właśnie obszar rewitalizacji. I ten obszar rewitalizacji w ten sposób wygląda. Dotyka 5-10 obszarów, osiedli, w tym Pełnych, Jeżyce, Stare Miasto, Święty Łazarz, Wilda, Ostrów Tumski i fragmentów obszaru Główna, Górczyn, Stara Łęka, Rataje i Sołacz. Po przyjęciu tamtej uchwały wyznaczającej obszar w styczniu tego roku podjęliście Państwo uchwałę o przystąpieniu do gminnego programu rewitalizacji. I w zasadzie można wymienić najważniejsze etapy, to konsultacje z radami osiedli i wydziałami Urzędu Miasta, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, nabór planowanych projektów zewnętrznych, konsultacje dotyczące gminnego programu rewitalizacji i prognozy oddziaływania na środowisko oraz opiniowanie. Ostatnio opiniowany program był właśnie w październiku. To, co podlegało tej procedurze, to właśnie był sam projekt, jak i projekt prognozy oraz załącznik do projektu w postaci mapy składającej się z 17 segmentów, mapy pokazującej najważniejsze obszary działania tejże rewitalizacji. W trakcie określania, ustalania gminnego programu rewitalizacji w tejże procedurze nastąpiło złożenie 103 projektów, 3 nieskutecznie i doszły do projektowanych przez miasto projektów 20 projektów zewnętrznych. Tutaj chciałem zwrócić uwagę na to, że w ostatnim czasie, już po ominięciu całej procedury, dwie poznańskie uczelnie artystyczne złożyły wniosek o przyjęcie 3 nowych projektów, które nie można było przyjąć z uwagi na prawo, czyli na przepisy prawa. O tym do tego jeszcze wrócę. Te projekty, o których mówię, zostały jakby umieszczone w procedurze gminnego programu w rozdziale 5 oraz w rozdziale 15 podstawowe kierunki zmian. Ta struktura wynika z ustawy oraz zasad wykonywania programów rewitalizacji. Jeśli chodzi o rozdział 5, to mamy tutaj 2 kategorie, mianowicie listę planowanych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych oraz drugi punkt to są potencjalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne, czyli niewymienione projekty, ale jest pozostawiona możliwość aplikowania o środki unijne w postaci instrumentów zwrotnych, gdzie jeżeli podmiot udowodni, że jest to zgodne z celami i z wizją tego programu, będzie mógł aplikować do Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznanie kredytu Jessica. Natomiast w pierwszym punkcie mamy 14 przedsięwzięć, które są grupami projektów rewitalizacyjnych i w tych 14 przedsięwzięciach pogrupowanych jest 95 projektów. Tak wygląda projekt flagowy. To jest projekt na Stary Rynek, rewaloryzacji przestrzeni płyty Starego Rynku wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego w pasaż kultury. Te elementy opisu tego projektu wywodzą się z ustawy lub z zasad opracowania programów i tak one muszą być określone, żeby projekty mogły aplikować o środki unijne. Następny przykładowy projekt to jest projekt w przedsięwzięciu 14.1 specjalne narzędzia wdrażania. Tutaj ujęliśmy plany, które ewentualnie miałyby być opracowane w wyniku przyjęcia tego programu. No i to jest jedna ze sekcji tego programu. W ten sposób pokazaliśmy te kierunki, przepraszam, podstawowe kierunki zmian. Większość projektów jest tu ujęta dla pokazania pewnej synergii i obszarowej, i tematycznej. No i ważna też rzecz, o której należy wspomnieć, po uchwaleniu programu jest taki wymóg ustawy, który mówi o wpisaniu wszystkich projektów. projektów, które się tam znalazły, do WPF-u. Jest tutaj pewien element ulżenia nam, mianowicie nie trzeba ich nagle wpisywać wszystkich. Jest możliwość w miarę formułowania i uszczegóławiania tych projektów, uzupełniania w tym dokumencie kwot, które są zapisane w programie rewitalizacji. I na koniec, przyjmując, że do tego miejsca już doszliśmy, w najbliższym czasie będziemy musieli, tak wymaga ustawa, w ciągu 3 miesięcy od podjęcia uchwały o przyjęciu programu, będzie trzeba przyjąć uchwałę w sprawie zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji. To jest po tych 3 miesiącach, po przyjęciu tej następnej uchwały, zarządzeniem już prezydenta trzeba będzie powołać Komitet Rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji. No i potem jest już następny etap korzystania z ustawowych instrumentów. Niemniej jeszcze raz chciałem podkreślić konieczność przyjęcia po tej uchwale 2 nowych uchwał w sprawie zmiany programu, ponieważ jeżeli będziemy chcieli przyjąć te 3 projekty wnioskowane przez uczelnie artystyczne, to będziemy mogli to zrobić na podstawie ustawy, przystępując do zmiany programu i potem przyjmując zmianę tego programu, co prawdopodobnie odbędzie się, panie prezydencie, w najbliższym czasie. To by było w skrócie wszystko o tym programie.
Dziękuję bardzo. Komisja Rewitalizacji, która opiniowała ten projekt, zaopiniowała go pozytywnie, głosując 8 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Podobnie Komisja Polityki Przestrzennej głosowała 10 za, bez przeciwnych i wstrzymujących i wydała opinię pozytywną. Czy ktoś chciałby tę opinię uzupełnić w imieniu komisji? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Pan radny Jan Sulanowski, bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Mam 2 pytania. Pierwsze to bym prosił o taką ogólną informację, ile procent powierzchni gminy stanowi obszar rewitalizacji i ile procent mieszkańców obejmuje ten obszar rewitalizacji, bardzo bym prosił. A drugie pytanie moje dotyczy obszaru 60, dotyczy to Sołacza, tego fragmentu nazwanego Sołaczem. Ja mam takie pytanie, czy obszar tam przedstawiony, czy że tam rzeczywiście występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych? Czy to, ponieważ jest to teren zielony, tak mi się wydaje, że no, ewentualnie można byłoby mówić, że no, są jakieś, powtórzę się, tak, elementy dotyczące degradacji, ale czy tam rzeczywiście występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, bo jak przejrzałem też tutaj ten program, szczególnie zwróciłem uwagę na załączone mapki, to właśnie ten obszar 60, to mało który element negatywny występuje. No na przykład znalazłem coś takiego, liczba przestępstw na 1000 mieszkańców, no to tam poziom 34,9 do 41,5%, znaczy jest tam powyżej tej średniej, ale z drugiej strony chciałbym się dowiedzieć, ile w ogóle tam mieszkańców na tym obszarze jest. To są, proszę państwa, tereny sportu i rekreacji. Ewentualnie jakieś problemy z hałasem są od strony ulicy Niestachowskiej. No, mam taką wątpliwość, czy akurat ten obszar kwalifikuje się do tego, aby go wyznaczyć jako ten obszar przeznaczony do rewitalizacji, no bo to są obszary, gdzie powinna występować koncentracja negatywnych zjawisk społecznych. Także 2 pytania. Jedno o te procenty, a drugie o ten Sołacz. Na podstawie czego on się znalazł w tym projekcie? Dziękuję.
I jeszcze pan Michał Boruczkowski.
Panowie. Ja tylko chciałem wyrazić taką swoją nadzieję do przyszłość, na przyszłość może skierować taką nieśmiałą prośbę w kierunku pana wiceprezydenta, by rozważyć, by część terenów poprzemysłowych na Podolanach, oto tereny również, te obszary zdegradowane czy rewitalizacyjne w przyszłości jakieś tam rozszerzyć. Dziękuję.
Okej, okay, dziękuję. Proszę o odpowiedź w takim razie.
Może zacznę od liczb. Jako tereny rewitalizacji zostało włączonych ponad 2460 hektarów, to jest 9,4% powierzchni obszaru miasta. I na tym obszarze jest 114,5 tysiąca, to jest ponad 23% mieszkańców miasta. Ustawa mówi 10, proporcjonalnie 10 i 30, 20 i 30%. Także jeśli chodzi o mieszkańców, jesteśmy blisko tej liczby. Natomiast jeśli chodzi o wybór poszczególnych terenów, no to przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że ta kwalifikacja była wykonywana w stosunku do rad osiedli, co między innymi umożliwiało w zgodzie z ustawą włączenie wszystkich terenów poprzemysłowych, powojskowych, które się na tych terenach znajdują. Inaczej byśmy musieli każdy typ obszaru osobno badać. Jeśli chodzi o Sołacz, no to Sołacz niewątpliwie, ja mówiłem o tym, że precyzyjnie to zostało wyliczone. Wyniki, które badaliśmy dla 11 wskaźników, zostały zestandaryzowane i Sołacz no, znalazł się wśród, generalnie wśród tych, na których występuje koncentracja zjawisk kryzysowych. Niemniej ona oczywiście jest nieporównywalna z, na przykład ze Starym Miastem czy z Wilną. Natomiast ten teren został przyjęty na wnioski zainteresowanych jako teren, który będzie przez swoją funkcję oddziaływał na całą północną część miasta. Między innymi również sam teren będzie musiał podlegać odnowie, czyli rewitalizacji jako takiej. No, on w ten sposób zostanie wprzęgnięty, jakby wykorzystany w pełni w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta. A jeśli chodzi o Podolany, no to na razie widzę, że nie ma takiej możliwości, ponieważ Podolany nie zostały wyznaczone jako teren zdegradowany. One są poza tą kwalifikacją degradacji. No oczywiście te zjawiska wszystkie się zmieniają, więc tak jak pan radny powiedział, być może, że za jakiś czas no, ten teren będzie terenem zdegradowanym lub nie, no trudno przewidzieć. Te procesy urbanizacji się różnie układają.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jan Sulanowski.
Dziękuję panie przewodniczący. No właśnie tutaj jest ciekawa metoda wyznaczenia tego obszaru rewitalizacji, bo oczywiście w skali całego osiedla państwu wyszły te współczynniki odpowiednie, że rzeczywiście jest to obszar zdegradowany, więc można go rewitalizować, ale dla całego obszaru osiedla. Natomiast ten obszar, który państwo włączyliście do obszaru rewitalizacji, to naprawdę w tym opracowaniu, które przedstawiliście, tam prawie nic negatywnego nie ma miejsca. Poziom nauczania, tak, są tam takie wskaźniki dotyczące, nie wiem, zdawalności poziomu nauczania, no bardzo wysoki. Jedyne, czego się można ewentualnie przyczepić, to poziom przestępczości, ale dokładnie na tym drobnym obszarze, tam tak naprawdę nie dochodzi do żadnej koncentracji negatywnych zjawisk. Ja podam może inny przykład. To jest tak jakby, nie wiem, no na Starym Mieście, tak? Stare Miasto się tutaj kwalifikuje, tak, że jest obszarem wymagającym, zdegradowanym, wymagającym rewitalizacji, ale państwo wybraliście jako obszar rewitalizacji jedną kamienicę, która tak naprawdę jest świetna, jest odrestaurowana, no ale statystycznie, biorąc pod uwagę obszar całego osiedla, no to tutaj to się kwalifikuje. No, w tym programie ten obszar 60 absolutnie nie wymieniliście państwo ani razu w tym opracowaniu, w treści też. Jak wpiszecie państwo w wyszukiwarkę w tym dokumencie obszar 60, tam ani jedno zdanie nie dotyczy tego obszaru 60. Dlatego no stąd jest taka moja wątpliwość. Jeszcze też takie pytanie, no kto tutaj wnioskował, aby ten obszar umieścić w tym programie rewitalizacji? Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Kajzer.
Jedno pytanie. Bardzo ważnym elementem ciąg rotacyjnych jest skorzystanie z instrumentu, jakim jest specjalna strefa rewitalizacji. Państwo, to wiadomo, że zamiar ustalenia strefy rewitalizacji musi być określony w GPR-ze i państwo to zrobiliście. Jest tutaj zaznaczone, że osobną uchwałą będzie ustanowiona strefa rewitalizacji. Natomiast patrząc na tempo prac nad rewitalizacją, nie na same dokumenty, ale na realne działania. Wiadomo, że specjalna strefa wiąże się z algorytmicznymi działaniami, tego ingerencją w własność prywatną. Od momentu przyjęcia ustawy o rewitalizacji i minęło już, teraz możemy mówić o latach, nie miesiącach, prawda? Mamy już kilka lat. Wiele gmin w Polsce, wiele podkreślam, korzysta z tej ustawy, prowadząc realne działania. Takie działania na pewno będą w Poznaniu bardzo wyraźne w oparciu o instrumenty specjalnej strefy. W związku z tym moje pytanie konkretne, kiedy pan prezydent zamierza przedstawić nam uchwałę o specjalnej strefie rewitalizacji? Bo praktycznie nie ma przeszkód, żebyśmy w najbliższych tygodniach już rozpoczęli dyskusję nad tą uchwałą. Rada jest gotowa. Pytanie, kiedy taki dokument do Rady wpłynie? Dziękuję.
I pan Michał Boruczkowski.
Panie kierowniku, tutaj odnosząc się do pana wypowiedzi, tak, ja wiem, że Podolan nie został określony jako obszar zdegradowany, także ta uchwała nie może ich objąć. Natomiast mówiłem na przyszłość, by rozważyć, czy jednak taki obszar nie mógłby zostać określony w związku z tym, że faktycznie tam jest jeszcze trochę zakładów produkcyjnych i niektóre i są budynki po zabudowy, po też takich zakładach produkcyjnych, także w tym kontekście to mówiłem. Natomiast mam nadzieję, że nie dojdzie do jakiejś degradacji tego terenu, wręcz odwrotnie, liczę, że tutaj władze miasta Poznania będą sukcesywnie działały w kierunku rozwoju i rozkwitu Podolan. Dziękuję.
Tylko, że to dotyczy przyszłości, a nie tego dokumentu, o którym dzisiaj mówimy. Pan radny Janusz Kapuściński.
Dziękuję pani przewodniczący. Ja chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o degradację Sołacza w tym wypadku, to nawet sobie nie zdajemy sprawy, a największym zagrożeniem są pracownicy urzędu między innymi. Bo przecież wyrżnięto kilkadziesiąt drzew w Parku Wodziczki, wywieziono ciężkim sprzętem i nikt nie wie, kto to zrobił. Straty są na ponad 1 000 000 zł. I do dziś nie ma żadnego ruchu, no ja w każdym razie jako ten wnioskodawca, żeby ukarać winnych, nie słyszę, żeby ktokolwiek cokolwiek w tej kwestii zrobił. Więc pan ma rację o tej degradacji, tylko podejrzany jest trochę inny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy teraz odpowiedzi na tą grupę pytań można prosić?
No jeśli chodzi o, zacznijmy od tego, o ten Sołacz jeszcze, no chciałem zwrócić uwagę, że wyznaczenie tego obszaru jest dosyć skomplikowane z tego powodu, że odnosząc się do obszarów osiedli, tak, musieliśmy ustalić pewien ranking obszarów, żeby nie przekroczyć zadanej przez ustawę powierzchni. Natomiast w rankingu tego stopnia degradacji, no nie mogliśmy przyjąć całego załacza, ponieważ musielibyśmy równorzędne inne obszary przyjąć do obszaru rewitalizacji, a wtedy byśmy przekroczyli tą narzuconą liczbę procent powierzchni. Jeśli chodzi o strefę.
Proszę włączyć mikrofon pana prezydenta.
Jeśli chodzi o kwestię tych narzędzi, które pytał pan radny, pan prezydent Tomasz Kajzer, to oczywiście my będziemy korzystać z tych wszystkich narzędzi w sposób bardzo też efektywny, a też roztropny. W pierwszej kolejności skoncentrujemy się na pracach nad miejscowymi planami rewitalizacji, bo one wydają się nam o tyle ciekawsze, dlatego że dają nam możliwość współpracy z podmiotami też zewnętrznymi, a jednocześnie wciągania ich w działania, które mają też charakter publiczny. Przykładem jest chociażby obszar wolnych torów, ale też innych obszarów, gdzie zależy nam na takich działaniach też inwestycyjnych, które dają możliwość też działań takich społecznych, a o tym wspomniałem na komisji. Dzisiaj na przykład w oparciu o istniejące przepisy ustawowe, to do czego możemy zobowiązać na przykład inwestora w ramach partycypacji są kwestie związane z przebudową układów drogowych. A miejscowe plany rewitalizacji dadzą nam możliwość na przykład w ramach wymogów przed rozpoczęciem inwestycji prywatnej, na przykład zbudowania przedszkola, żłobka, domu kultury, czegoś, co też daje pewną wartość dodaną dla miasta, zwłaszcza w tych przestrzeniach, gdzie miasto na przykład nie jest właścicielem. Pomijam już też ważne elementy o charakterze urbanistyczno-architektonicznym, które wzmocnią dotychczasowe narzędzia planistyczne, bo na przykład miejscowy plan rewitalizacji daje również możliwość ustawiania też jako pewnego rodzaju też wysokiej poprzeczki sieci architekturę, czego dzisiaj na przykład miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego no, nie dotyka. On określa po prostu przestrzeń, jaką może być zabudowana, ewentualnie parametry wysokości, nawet nie ewentualnie, tylko wprost parametry wysokości budynków, ale już nie ingeruje na przykład w elewację obiektów. Miejscowe plany rewitalizacji będą dawały nam takie możliwości. I dlatego też, a z kolei specjalne strefy rewitalizacji to jest narzędzie, z którego możemy skorzystać. Gminy różnie do tego podchodzą. Wszystko zależy też od wielkości poszczególnych gmin. Wydaje mi się, że w ogóle ten okres czasu wykorzystaliśmy też w sposób obiektywny. Myślę, że dosyć dobrze, bo ustawa została przyjęta jesienią 2015 roku. Mamy w tej chwili jesień 2017, prace trwały nad programem rok. Wcześniej oczywiście musieliśmy przez prawie cały 2016 rok przygotować w ogóle uchwałę o wyznaczeniu tych obszarów, które Państwo mogliście dzięki temu też przyjąć, obszarów o charakterze zdegradowanym i tych, które kwalifikują się do rewitalizacji. Ja też przypomnę, że my żeśmy trochę zaryzykowali, poszli taką pełną ścieżką działania, ponieważ ustawa dawała możliwość pójścia na skróty. Teoretycznie moglibyśmy nawet z tego pójścia na skróty skorzystać, bo przecież miasto już przez ileś lat prowadziło programy rewitalizacyjne i dzięki temu mieliśmy pewne dodatkowe możliwości w tym zakresie, ale też była właśnie też pewna zasada, że jeżeli pójdziesz na skróty, mówi ustawodawca do gminy, to pamiętaj, że nie skorzystasz ze wszystkich też narzędzi, które mogą się pojawić w przyszłości. My żeśmy takiego rozwiązania nie przyjęli, stąd też staraliśmy się pójść maksymalnie tą pełną formułą. To jest bardziej też czasochłonne i myśmy się z tym liczyli, ale po konsultacjach z prezydiami dwóch komisji, Komisji Polityki Przestrzennej i Komisji Rewitalizacji, uznaliśmy, że warto jednak pójść pełną procedurą, zrobić to porządnie, dokładnie, po to, żebyśmy właśnie nie zamykali sobie możliwości w przyszłości tej bliższej, ani do przyjęcia miejscowych planów rewitalizacji, jak i również do przyjęcia ewentualnie także tej drugiej uchwały, którą daje nam możliwość specjalna strefa rewitalizacji.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. A ponieważ jest 11:34, ogłaszam przerwę do godziny 12. Proszę Państwa o punktualne przyjście. A właśnie, przypominam, że w sali S1 można obejrzeć odsłonięty strop. Pani konserwator czeka, a piętro wyżej czeka kawa też na Państwa.
ten, czy tam, ten, 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 ten,